Witam was serdecznie, bracia i siostry, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Bardzo dobrze was widzieć. Bardzo dobrze być w Bielsku Białej, w swoim zborze z kochanymi ludźmi. Przekazuję serdeczne pozdrowienia ze zboru Nowe Życie w Warszawie, gdzie uczęszczam i czasem głoszę kazania. Serdecznie chciałbym podziękować zespołowi za ten piękny wstęp do kazania. Bardzo mnie zainspirowaliście i z taką pomocą lepiej się głosi. Dziękuję bardzo. Przystępując do lektury tekstów biblijnych, zawsze towarzyszą nam wcześniejsze wyobrażenia dotyczące bohaterów, rozwoju wydarzeń, jak ich oceny. Osobiście uważam, że Biblia to na tyle bogaty znaczeniowo tekst, iż można interpretować ją różnorodnie. Interpretacje te czasem mogą sobie zaprzeczać, jednakże to właśnie dzięki bogactwie perspektyw możemy dostrzec głębie Bożych myśli. Poddanie krytyce naszych wcześniejszych wyobrażeń jest ponadto zgodne z protestanckim hasłem nieustannego reformowania Kościoła, co w praktyce oznacza przecież poddawanie krytycznej refleksji obranej przez nas drogi, jak i postępowania. Dziś chciałbym przyjrzeć się biografii jednego z proroków i z Bożą pomocą nauczyć się czegoś nowego. Eliasz. Prorok pełniący swoją służbę w czasach panowania króla Achaba. Według relacji pierwszej Księgi Królewskiej król ten czynił zło gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. Wzniósł ołtarz Baalowi, pozwolił na wykonywanie podobizn różnych bogów. Za jego to panowania odbudowano również Jerycho, którym powiedziano przecież, że nie powinno zostać odbudowane. Wtedy Eliasz Tiszbita z Tiszby w Gileadzie rzekł do Achaba: jako żyje Pan Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że nie będzie rosy ani deszczu, jak tylko na moje słowo. Cóż za spektakularne proroctwo. A to wszystko ze względu na gorliwość proroka. Czy aby na pewno? Zauważmy, że prorok nie występuje z Bożego polecenia. Co więcej, z wypowiedzi proroka wynika, że nikt inny jak tylko prorok zdecyduje o tym, czy deszcz spadnie, czy nie. Kim jest prorok? W Starym Testamencie po raz pierwszy słowo te pojawia się w pierwszej Księdze Mojżeszowej, gdy Bóg mówi do Abimelecha, który nieświadomie wziął Sarę, żonę Abrahama, aby z nią być. Teraz więc zwróć żonę tego męża, bo jest prorokiem. On będzie modlił się za ciebie, abyś żył. Głównym zadaniem proroka jest wstawianie się za kimś. Modlitwa o kogoś drugiego. Prorok nie jest tylko przedstawicielem Boga na ziemi, ale również przedstawicielem ludzi u Boga. Eliasz jednak wydaje się być kimś innym. Być może nie rozumie jeszcze swojego prorockiego powołania. Wielki prorok, wysłannik Boga, entuzjasta Bożego imienia, Eliasz. Bóg mówi Eliaszowi, aby ten poszedł nad potok Kerit. Prorok pije wodę z potoku, a ptaki przynoszą mu jedzenie. Rano i wieczorem kruki przynosiły mu chleb i mięso. Scena ta przypomina nam pewne wydarzenia opisane w drugiej Księdze Mojżeszowej, w której to mowa jest o Mojżeszu. Redaktor pierwszej Księgi Królewskiej chce podpowiedzieć nam: Eliasz jest tym, kim był kiedyś Mojżesz. Jest prorokiem. wybranym przez Boga. Jednakże w porównaniu obu tych fragmentów większą rolę odegrają różnice pomiędzy dwoma postaciami. Mojżesz wstawiał się za ludem, modlił się, nieustannie stawał w obronie Izraela. Eliasz siedzi nad potokiem sam spożywa pokarm. Czy myśli wtedy o tym, co dzieje się z Izraelitami? On je mięso i chleb, jednak w Izraelu panuje susza i głód. Gdy potok wysycha, Bóg mówi do Eliasza: idź do Sarepty. Tam nakazałem pewnej wdowie, aby cię żywiła. Eliasz idzie, zostaje przyjęty przez wdowę, czyni różne cuda. A po upływie długiego czasu Bóg przemawia do Eliasza i mówi: idź, pokaż się Achabowi, gdyż chcę spuścić na ziemię deszcz. I tym razem inicjatorem tego deszczu, który ma spaść na ziemię, jest nie Eliasz, ale Bóg. Bóg jakby mówi: Eliaszu, dobrze, nasłuchałem się już narzekań mojego ludu, oni robią, co robią, ale ostatecznie chcę spuścić na ziemię deszcz. To ja sprawię odnowę w tym kraju. A można by było dopowiedzieć jeszcze: a to nie na twoje słowo, ale na moje spadnie ten deszcz. Po drodze prorok spotyka tajemniczą postać człowieka zwanego Abadiaszem. Człowiek ten był bardzo wiernym wyznawcą Pana. Gdy królowa Izabel, żona Achaba, kazała pozabijać wszystkich proroków, Obadiasz ukrywał ich i karmił. Po raz kolejny możemy widzieć pewien kontrast pomiędzy dwoma postaciami. Obadiasz działa na rzecz wielu. Karmi proroków, pomaga im. Eliasz działa sam. Jest indywidualistą. Samotnikiem. Nie myśli o tych, którzy cierpią prześladowania i głód. A gdy Obadiasz szedł drogą, oto wyszedł mu naprzeciw Eliasz. Poznawszy go, padł na twarz i rzekł: czy to ty jesteś, panie mój Eliaszu? A on mu na to: ja jestem. Idź, powiedz swemu panu: oto jest Eliasz. Oto jest Eliasz. I po raz kolejny przed odbiorcą tego tekstu Eliasz jawi się jako samotnik, podkreślający swoją osobę. Przypominam, że wyrażenie ja jestem jest zarezerwowane dla Pana Boga. Jednak Eliasz mówi tutaj o sobie. Po dyskusji pomiędzy prorokiem a Obadiaszem sługa króla informuje Achaba o pojawieniu się proroka. Po pewnym czasie dochodzi do spotkania pomiędzy królem i Eliaszem. I Eliasz proponuje zorganizowanie zawodów. Spotykają się na górze Karmel. Achab wystawia 450 proroków Baala. Eliasz występuje sam. Najpierw prorocy Baala składają ofiarę. Dowodem na to, że Baal jest prawdziwym Bogiem, ma być to, że odpowie ogniem. Kapłani Baala wysilają się, tańczą, odprawiają przeróżne rytuały. Dochodzi nawet do samookaleczania się. Nic z tego, Baal jednak nie odpowiada. Przychodzi kolejna Eliasza. Ten naprawia zburzony ołtarz Pana, polewa ofiarę wodą, modli się i Bóg odpowiada ogniem. Tak, iż wylana woda wyparowuje. Cały Izrael doznaje wspaniałego objawienia i wyznaje: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Ogień spadł z nieba, Eliaszu, przekonałeś nas. Jakże wspaniały dowód Bożej obecności na świecie. Eliasz natomiast rozkazuje wymordować, właściwie tak powinno być to relacjonowane, wymordować wszystkich 450 proroków Baala. Mąż Boży triumfuje. Misja została wykonana. racja jest po naszej stronie. Jednak czy prorok, aby na pewno odrobił lekcję zadaną mu przez Pana Boga? Izabel, żona Achaba, grozi mu śmiercią. Prorok ucieka z terytorium Izraela na terytorium Judy. Opuszcza miejsce swojego powołania. Zapomina jakby o swojej misji. A prorok bez misji nie ma sensu żyć. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Doznaje wypalenia, jest zmęczony służbą i życiem. Jednakże Bóg nie pozostawia go samego. Wysyła anioła, który podaje mu posiłek. Budzi go. Eliasz zjada posiłek i idzie spać. Osoby przechodzące depresję mają często to do siebie, że cały czas chcą spać. Nie chcą nawiązywać relacji, nie chcą podejmować żadnych inicjatyw. Najlepiej po prostu spać. I być może Eliasz znajduje się właśnie w takim momencie swojego życia, że doszedł do pewnego momentu, w którym przychodzi kryzys. Ale anioł uparcie znowu dotyka go i mówi: Eliaszu, masz daleką drogę przed sobą. Wstań, masz daleką drogę przed sobą. I być może ten tekst, tę frazę, te wyrażenie powinniśmy troszkę inaczej zinterpretować niż zwykle to robimy. Masz daleką drogę przed sobą, Eliaszu, i nie chodzi tutaj o kilometry, ale chodzi tutaj o drogę w twojej duszy, drogę, którą musisz pokonać z Panem Bogiem, aby coś zrozumieć. Masz daleką drogę przed sobą, ale nie pójdziesz sam. Eliasz wstaje, idzie i po 40 dniach dochodzi do góry Choreb. Mąż Boży nie bez powodu kieruje się w stronę Chorebu. Tam bowiem zostały nadane przykazania, tam bowiem zawarte zostało przymierze. Jest to podróż w poszukiwaniu sensu, w poszukiwaniu tego, o co właściwie chodzi w życiu z Panem Bogiem. Jeżeli mam o coś walczyć, jeżeli mam walczyć o te przymierze tam zawarte, muszę je najpierw dobrze zrozumieć. Dociera na miejsce, znajduje tam jaskinię i wchodzi do niej. I znów chce spać. Bóg jednak przychodzi do niego i tym razem pyta: co tu robisz, Eliaszu? Pytanie to jest podobne do pytania, które pojawia się w ogrodzie Eden: gdzie jesteś, Adamie? Pytanie to podobne jest do pytania, które usłyszał Kain: gdzie jest twój brat? Co tu robisz, Eliaszu? Jak to, Panie Boże, co tu robisz? Jestem. Wysłałeś mnie tu, kazałeś mi tutaj przyjść. A jednak Pan Bóg, niczym nauczyciel matematyki, który zna odpowiedź, pyta się: co tu robisz, Eliaszu? Eliasz w końcu znajduje odpowiedź i mówi: gorliwie stawałem w obronie Pana zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja, lecz i tak nastają na życie moje, aby mi je odebrać. Zauważmy, że prorok ostatecznie mówi cały czas o sobie. To o niego chodzi. Gorliwie stawałem, zaczyna od siebie, w obronie Pana zastępów, gdyż synowie izraelscy, to oni są winni, porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pamiętaj, że jestem jednym z nich. Pozostałem tylko ja, lecz i tak nastają na życie moje, aby mi je odebrać. Podobnie jak Mojżesz, prorok stoi przed Panem. W przeciwieństwie jednak do swojego poprzednika, Eliasz oskarża lud, Mojżesz za to, nawet gdy synowie izraelscy byli czemuś winni, bronił ludu za wszelką cenę. Około VI-VII wieku po Chrystusie został zredagowany pewien midrasz, który nazywa się Shir HaShirim Rabba. I midrasz to komentarz do Biblii, który ma za zadanie dopowiedzieć tego, czego brakuje w Biblii. Dopowiedzieć niektórych fraz, o których nie napisano. I ten midrasz relacjonuje rozmowę Eliasza z Bogiem. I rzekł Eliasz: gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą. Bóg odpowiedział: przymierze ze mną? A może z Tobą? I rzekł prorok: Twoje ołtarze poburzyli. A Bóg odpowiedział: moje ołtarze? Może Twoje? I rzekł: a Twoich proroków wybili mieczem. A Bóg odpowiedział: moich proroków? Zatem cóż ci do tego? I rzekł: pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na życie moje, aby mi je odebrać. Po wysłuchaniu proroka wiekuisty organizuje pewnego rodzaju przedstawienie. Rzekł do Eliasza: wyjdź i stań na górze przed Panem. Oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami, kruszący skały, szedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. Pozwolę sobie przeczytać ten tekst w języku hebrajskim, dlatego że tym językiem akurat się zajmuję, abyśmy poczuli atmosferę tego tekstu, co dzieje się na tej górze. Jest to tekst o tym, że Pan Bóg czasami wbrew naszym oczekiwaniom nie przychodzi w gwałtowności, ale objawia się właściwie w ciszy, bo to słowo zostało użyte w tym tekście. Vayomer Tse ve'amadata vachar lifne Adonai Vechina Adonai over veruach gdola vechazak mefarek harim umeshaver tzla'im lifne Adonai lo varuach Adonai ve'achar haruach ra'ash ve'lo varash Adonai ve'achar ra'ash esh ve'lo va'esh Adonai ואחר האש כל דממה דקה. ויחי כשמוע אליהו וילד פניו באדרתו, ויצא וימות פתח המערה, וכין אליו קול, ויאמר מה לכפו אליהו? מה לכפו אליהו? צו תורוביש אליהו. פורס קוליינה, פן בוק שפיתה. Eliasz, widząc to, zakrywa twarz i Bóg zadaje mu po raz kolejny to pytanie. Eliasz odpowiada to samo. A Bóg, widząc, że prorok nie nauczył się niczego, postanawia wysłać go na emeryturę. Czyni to jednak bardzo delikatnie, dając mu ostatnie zadania i przyjmuje go do siebie. Bardzo ważne jest to, aby wspomnieć o tym, że działalność proroka w ogóle nie sprawiła poprawy w Izraelu. Spektakularne przedstawienie na górze Karmel nie odniosło oczekiwanego rezultatu. Deszcz spadł, ale czy ludzie naprawdę zwrócili się ku Bogu? Czego możemy nauczyć się z tej historii? Przede wszystkim bądźmy gotowi korygować swoje wyobrażenie na temat Boga. Nie odlewajmy sobie złotego cielca naszych wyobrażeń o Nim. Bóg jest Bogiem. Starotestamentowy prorok miał swoje własne, konkretne wyobrażenia na temat Boga. Czy jednak nie przywiązał się do nich zbyt mocno? Czy nie stały się one czymś większym niż sam Bóg? To bardzo ważna lekcja, abyśmy trzymali się naszych wyznań wiary, ale jednocześnie pamiętali, że Bóg będzie zawsze większy niż nasze największe o Nim wyobrażenia. Czasem chcemy być gorliwi dla Boga, służąc Mu z całego serca. Chcemy zrobić wszystko dla Niego, udowodnić, że to On ma rację. Warto jednak zastanowić się, jakie są nasze intencje. Być może często chcąc promować Boże wartości, promujemy samych siebie, swoje racje i swoje przekonania. Czasem jesteśmy gotowi zerwać relacje przyjaźni z kimś, kto nie wierzy tak jak my, nie praktykuje swojej wiary tak jak my, ale po pewnym czasie zauważamy, że jesteśmy znużeni taką formą służby. Czasem potrzebujemy doświadczyć tego, że Bóg nie przebywa w gwałtownym wietrze, w ogniu, ale przychodzi do nas w łagodnym powiewie. Chcąc głosić Boże wartości w naszych domach, w pracy, wśród ludzi, których żyjemy, bądźmy łagodni. Przychodźmy do ludzi z orzeźwiającym, lekkim powiewem. Przychodźmy do ludzi z nadzieją. Wreszcie, bardzo często jesteśmy gotowi bardzo surowo oceniać samych siebie. Oskarżamy się o niepowodzenie naszej służby, niedoskonałość, nieczystość intencji. Oskarżenia mogą pojawić się bardzo często w kontekście wychowania dzieci, relacji z rodzicami. Wówczas udajemy się pod krzak jałowca i życzymy sobie śmierci. Pamiętajmy jednak o tym, że jest anioł, który może nam pomóc. Mówi: masz daleką drogę przed sobą. Masz daleką drogę przed sobą, ale nie pójdziesz tam sam, bo ja będę z tobą. Pracując nad swoim charakterem, pamiętajmy, że nawet Bóg, tworząc świat, nie uczynił tego w jeden dzień. Choć zdaje się, że Bóg nie podlega prawom czasu, On jednak zgodził się im podlegać i nie uczynił świata w jeden dzień, ale zajęło Mu to znacznie więcej. Dajmy sobie innym czas na poprawę, dojrzewanie i nabycie doświadczenia. I pamiętajmy o tym, że Bóg ma do nas o wiele więcej cierpliwości, niż my sami mamy do siebie. Nakaz wybaczenia dotyczy również nas samych. Jeżeli potrzeba, wybaczmy sobie. I kontynuujmy wędrówkę nie sami, ale z tym, który zawsze jest przy nas. Z Panem Jezusem, który jak ten anioł przychodzi i mówi: masz daleką drogę przed sobą. Ona może okazać się ciężka, ale to nie jest droga nie do przebycia, dlatego że ja będę z tobą i będę jak łagodny powiew pocieszał cię, prowadził cię, abyś doszedł do miejsca swojego powołania. Zatem tego nam wszystkim, drodzy zgromadzeni, życzę, abyśmy pamiętali o tym, że Pan Bóg jest większy niż nasze wyobrażenia o Nim. Abyśmy pamiętali o tym, abyśmy z łagodnością podchodzili do ludzi, ludzkich ułomności i głosili tę Ewangelię nie może przez ogień, przez błyskawice, ale właśnie przez taką Bożą miłość i łagodność. I pamiętajmy również o tym, że Pan Bóg ma znacznie więcej cierpliwości do nas samych, niż my sami mamy do siebie. Na co dzień tego doświadczam, zresztą nie na darmo nazywam się Jonasz. Jonasz i Eliasz to paralele, tak? bardzo dużo wspólnego mają ze sobą. Pamiętajmy o tym, aby nie przekreślać również samych siebie i o tym, że zawsze mamy szansę. I ostatnim słowem Pana Boga jest łaska. Tego życzę Wam, drodzy zgromadzeni. Pozwólcie, że na koniec się pomodlę. Panie Boże, dziękuję Ci za to słowo. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś większy niż nasze myśli o Tobie. I Ty zawsze potrafisz nas zaskoczyć czymś nowym. Dziękuję Ci za to, że Ty przychodzisz w łagodności nie po to, aby potępiać, ale po to, aby zbawić. I proszę Cię, ucz nas tego, abyśmy podchodzili do swoich bliźnich, do tych, z którymi żyjemy, właśnie w duchu łagodności. Proszę Cię również o to, abyśmy zyskali więcej cierpliwości do samych siebie, gdy upadamy, gdy nie potrafimy iść dalej. Abyśmy wspominali to, że Ty jesteś bardziej cierpliwy niż my. I Ty nas znasz lepiej. Dziękuję Ci, że z Tobą możemy kontynuować drogę zwaną życiem. I dziękuję Ci, że Ty zawsze na nas czekasz. I zawsze możemy iść razem. Błogosław nas wszystkich, Panie. Pomóż nam zrozumieć tą jakże trudną lekcję. Tobie niech będzie chwała. Dziękuję Ci. Amen.